Facet na luzie.
Sławomir Sieźniewski, kłaniam się Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. W każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, rozpoczynamy audycję Facet na luzie. Tak, tak, to ta audycja, w której faceci rozmawiają o swoich pasjach, o hobby, o pracy, o życiu, miłości, kobietach, dzieciach. Jednym słowem, o wszystkim tym, co fascynuje prawdziwych facetów. I dzisiaj przede mną kolejny niezwykły gość, o którym za chwilę dowiemy się kilku słów. Znak zodiaku, proszę pana.
Ryby.
Hobby.
Podróże, czytanie książek, przeglądanie atlasów, zbieranie minerałów.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem? Ma pan jakiś alternatywny scenariusz życia?
Pewnie wędrowałbym po świecie.
Z czego jestem dumny?
Przede wszystkim z mojej wspaniałej małżonki, z mojej kolejnej fantastycznej dziewczyny, mojej córki, moich wnuków, zięcia.
Czego się trochę wstydzę?
Pewnego takiego chyba troszeczkę introwertoryzmu takiego. Bywam czasami takim introwertykiem.
Ideał kobiety, ewentualnie ideał w życiu?
Ideał kobiety? Moja żona, moja dziewczyna, którą, z którą jesteśmy już, no, długo. Od trzeciej olimpiady geograficznej.
To rzeczywiście trochę czasu minęło. Zawód wykonywany.
Ja uważam, że to jest geograf. Geografem jestem, nauczycielem też. Pełni funkcję dyrektora, dyrektorem się bywa.
Imię i nazwisko?
Wiesław Kosakowski.
Szanowni Państwo, panie, panowie, naszym gościem, facetem na luzie jest dzisiaj Wiesław Kosakowski. Od 35 lat dyrektor jednej z najlepszych ponadpodstawowych szkół w Polsce, menedżer oświaty. Rozpoczynamy.
Facet na luzie.
Wiesław Kosakowski, dyrektor jednej z najlepszych ponadpodstawowych szkół w Polsce, menedżer oświaty. Panie dyrektorze, jak pan kończył liceum, to co pan miał z polskiego?
Piątkę. U wspaniałej pani profesor Heleny Thor, dzisiaj pamiętam, jeżeli coś z literatury potrafię przeczytać, jeżeli potrafię, mam nadzieję, poprawnie mówić w języku polskim, a nie po polskiemu, to zawdzięczam to przede wszystkim pani profesor Helenie Thor.
A z chemii?
Z chemii chyba czwórka była.
A z fizyki?
Też, też.
A z WF-u?
WF piątka, bo to była najwyższa ocena. Byłem w matfizie i jestem z tego dumny. Jednak matematyka, oczywiście geografia jest ważna, ale matematyka porządkuje jednak pewne podejście do życia i jest królową nauk. Oczywiście powtarzam, że matematyka jest królową nauk, tak geografia jest tych nauk cesarzową.
No właśnie, i tutaj zaraz wyjaśnijmy, że to jest bardzo ciekawe, tak? Klasa matematyczno-fizyczna, a tutaj proszę bardzo geograf i to nie byle jaki, bo wygrywający olimpiady, na tych olimpiadach poznający swoją przyszłą małżonkę i tak dalej, i tak dalej. To skąd się ta geografia wzięła? To było dlatego, że nie wiem, w PRL-u trochę nie bardzo mogliśmy oglądać świat dookoła, a ciekawość młodego człowieka zadecydowała, czy to były jakieś inne powody?
Oczywiście zawsze lubiłem gapić się w mapy, w atlasy, bo taka mapa, jedna mapa, wszystko jedno, czy cyfrowa, czy analogowa, to tam zmieścić można te treści, które zajęłyby, no, nawet czasami tysiące stron drukowanych. Dlatego lubię analizować mapy, ale oczywiście tymi osobami, które, no, w jakiś sposób mnie zainspirowały i zainteresowały geografią, to były wspaniałe nauczycielki geografii w podstawówce i oczywiście w szóstym w Gdyni pani profesor Krystyna Tomczyk, też już nieżyjąca niestety.
Ale to był taki czas, że mógł pan, jak to się mówi, te mapy oglądać też na żywo, czy też raczej zamykał się pan w obrębie Polskiej Republiki Ludowej?
Wyobraźnia jest nieograniczona, zatem można było podróżować palcem po mapie, zwiedzając cały świat. Oczywiście tak trochę niekoniecznie trójwymiarowo, bardziej dwuwymiarowo, ale jest, było też przyjemne na zasadzie takiego przepytywania się pod ławką z kolegą, poszukiwaniu różnych punktów na mapie i wyobraźnia działała, co tam może być i co takiego ciekawego tam się znajduje. No i stąd marzenia o tym, żeby podróżować. Umówiliśmy się z kolegami, jeszcze to jest do spełnienia, że za jakiś czas spotkamy się na Tahiti, tak sobie w Papeete. Dotychczas nie udało nam się spotkać, ale jeszcze sporo życia przed nami, więc kto wie.
Rzeczywiście nigdy nic nie wiadomo. Ucząc się w 6 LO w Gdyni, wygrywał pan olimpiady na różnym poziomie. No, ja chciałem pana zapytać o tą najważniejszą olimpiadę, w której, nie wiem, czy pan ją wygrał, ale w pewien sposób wygrał pan życie, bo tak pięknie pan mówi o małżonce.
Tak, to z tymi zwycięstwami w olimpiadzie to spokojnie. Tytuł finalisty no troszeczkę mnie rozleniwił, bo nie musiałem zdawać egzaminów. Wtedy, proszę zwrócić uwagę, były egzaminy na uczelnię. Kiedyś trzeba było się starać, żeby dostać się na studia, teraz trzeba się starać, żeby się na studia nie dostać. Takie mamy czasy i dla mnie ta trzecia olimpiada, no, urodzony trzecia olimpiada, trzecie liceum, więc ta trójka w taki dosyć sympatyczny sposób mnie prześladuje. I na tej olimpiadzie tak, spotkałem wspaniałą dziewczynę z Mazur.
No proszę bardzo, ona też na olimpiadzie geograficznej, czyli co, od samego początku było wiadomo, o czym mówić?
Niekoniecznie geografia była tematem naszych rozmów, była tak w tle. W każdym razie w finale olimpiady geograficznej, że tak powiem, mieliśmy no, inne tematy do rozmowy.
O co się wtedy pytali na olimpiadach? Były jakieś takie pytania, które wtedy pana bardzo zaskoczyły, czy ujawniły jakąś piętę achillesową?
No tych takich niedociągnięć z mojej strony geograficznych było sporo, ale tak jak powiedziałem, geografia wspaniała, ale o wiele wspanialsze były rozmowy z moją dziewczyną.
No i wszystko jasne, brzmi to naprawdę fantastycznie. No ale w zasadzie wtedy, po tym finale olimpiady geograficznej, było prościej, tak? Bo w zasadzie drogę na studia miał pan otwartą.
Tak.
I Uniwersytet Gdański, geografia, ale bez pedagogiki, to co jest ciekawe. Pan się nie widział jako nauczyciel,
były
rozumiem.
Wtedy takie kierunki właśnie pedagogiczne, niepedagogiczne. Miałem ambicje jakieś ukryte być może zostania naukowcem, ale tak to się potoczyło, że ukończyłem ten kierunek niepedagogiczny i nigdy nie myślałem, nie zamierzałem nawet. Najskrócej nie myślałem o tym, że będę nauczycielem geografii, że w ogóle zwiążę się ze szkołą jakąkolwiek.
A wyszło inaczej, tak? Szukał pan pracy i...
Tak, i to chyba zdecydowało, bowiem poszukując pracy trafiłem do Urzędu Miejskiego w Sopocie i tam okazało się, że jest wolne miejsce wychowawcy w domu dziecka numer oczywiście 3 nieistniejącego już dzisiaj. Teraz tam no, chyba ma swoją siedzibę, czy też ten budynek należy do wcześniej ZNP, teraz do Politechniki Gdańskiej. Budynek istnieje, a był to w tym czasie po prostu bidul, tak to nazywało się i to być może byłem władcą grupy takiej bardzo, bardzo różnorodnej. Należy podkreślić, że te osoby, te dzieciaki, to były sierody społeczne, tak, bo miały swoich rodziców, ale to chyba było tym elementem, który właściwie spowodowało, że polubiłem, trudno powiedzieć, czy polubiłem, no polubiłem, tak, ale poczułem się no, ważny i odpowiedzialny za to, aby z tymi dzieciakami pracować, być, no spróbować wychowywać oczywiście.
No i to ciekawe, bo był pan wychowawcą, wcale nie geografem, prawda?
Geografia przydawała się przy odrabianiu prac domowych, również geografia, podkreślam, jest to nauka ścisła, więc przy odrabianiu matematyki, no i też czy różne przygody, czy też zabawy z atlasem.
No z całą pewnością pokazywanie tym młodym ludziom, wychowującym się w trudnych warunkach, otwieranie przed nimi świata, to musiało być dla nich też fajne przeżycie, tak? Kupili pana, jeśli tak się można wyrazić.
Mam nadzieję. Później interesowałem się, jakie to były losy tych moich wychowanków, to w większości są porządnymi ludźmi i wierzę w to, że tak dalej będzie. Mają swoje dzieciaki. No, to był krótki okres, bo później obowiązkowo do wojska i później po zakończeniu obowiązkowej służby wojskowej znowu znalazłem się w sytuacji, że musiałem szukać pracy, bo w tym czasie dom dziecka rozwiązano.
To wtedy była ta podstawówka numer 33, notabene?
Po drodze była jeszcze jakaś inna szkoła, a później okazało się, że jest miejsce, no właśnie, w szkole podstawowej numer 33 na Oksywiu, tam gdzie mieszkałem niedaleko. No i ta kolejna przygoda okraszona trójkami się rozpoczęła, taka ta pedagogiczna i no tam właściwie już poczułem tego bluesa geograficznego, tego edukacyjnego. No i zacząłem się spełniać. Sądzę, że dobrym tego słowa znaczeniu geograficznie i pedagogicznie organizując pierwsze rajdy. Oczywiście po Kaszubach, po Gdyni. Organizując, przygotowując uczniów do wtedy konkursów geograficznych. Polubiłem to, zaczęło mi to odpowiadać i no, tak jest do dzisiaj. Co roku, czy to w podstawówce, czy to również w liceum, mamy coraz to nowe pokolenia i to, że są nowi uczniowie, nowe uczennice, no to absolutnie uniemożliwia rutynizację. I to jest wspaniałe w zawodzie nauczycielskim, że nie jesteśmy skazani na rutynę, bo to są wyzwania, nowe wyzwania i dlatego nie możemy gnuśnieć, tylko po prostu uczyć się od tych dzieci, które przychodzą, a to pozwala zachować, no, tę taką dyspozycyjność intelektualną, bowiem musimy być przygotowani do tego, co robimy, do tego, jak uczymy. Nie wyobrażam sobie, żeby uczyć tak samo, jak uczyłem 5 lat temu, 10, 20 lat temu. To jest zupełnie coś innego. Nie mówię lepszego, gorszego, innego i trzeba do tego się przygotować, bo jeżeli traktuje się poważnie każdą profesję, czy dziennikarza, czy reportera, czy aktora, czy właśnie nauczyciela, to trzeba się po prostu do tego przygotować. Wtedy można mówić, że traktujemy podmiotowo i poważnie, a to jest bardzo ważne, te dzieci, które uczymy. I one to odczuwają. Jeżeli nauczyciel, nawet jeżeli zdarzy mu się popełnić błąd, ale jeżeli podchodzi do nich poważnie, traktuje ich serio, z szacunkiem, podmiotowo, to nie ma żadnych problemów wychowawczych wtedy. Tak uważam.
Ale wie pan, że dzisiaj coraz trudniej dzieciom wybrać się na wycieczkę, bo nauczyciele generalnie nie bardzo chcą brać na siebie odpowiedzialność, nie bardzo chcą mieć niepłacone za godziny ponadliczbowe i generalnie można powiedzieć, że taka wycieczka, wyjście gdzieś z grupą, to jest takie trochę zawracanie.
Nie zgodzę się z tym, być może mam swój pogląd.
Mam inne doświadczenia wyraźnie.
Na pewno, gdybym obecnie, no, były takie czasy, gdzie jeżdżąc na obóz wędrowny, no, niektóre organizowaliśmy razem z małżonką, Bieszczady, tak jak to parę razy miało miejsce, pod namioty, i gdzie jeszcze trzeba było mieć kartki na mięso i zaopatrzenie było trudne. I 40 uczniów i uczennic z namiotami przejść przez całe Bieszczady, od Komańcze aż po Ustrzyki, Bukowe Berdo, no coś cudownego. Gdybym miał dzisiaj to organizować, no to nie wiem, czy bym się zdecydował, nie z uwagi na dzieci, ale czy z uwagi na przepisy, które, no, w wielu przypadkach nie tyle nie umożliwiają, co zniechęcają nauczyciela, i tutaj dotykam tej sprawy, o której pan powiedział, do tego, żeby zabrać się za to.
Ale jakie są to przepisy na przykład, panie dyrektorze?
No, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, czy też odpowiedzialność, bo za każdą rzecz taki nauczyciel, organizator obozu, czy wyjścia, czy rajdu, wycieczki jest odpowiedzialny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nauczyciele, nauczycielki świetnie potrafimy w różnych sytuacjach, nawet trudnych, dogadać się, porozumieć się z uczniami, uczennicami. Natomiast obserwuję z roku na rok, i to nie tylko moja obserwacja, że coraz trudniej porozumieć się, dogadać się z rodzicami. I w wielu przypadkach łatwiej i skuteczniej, efektywniej rozwiązujemy problem bez udziału rodzica, czy mamy, taty, opiekuna prawnego, niż w sytuacji, kiedy jeszcze wchodzi w to opiekun. I czasami bywa to dosyć trudne, no dosyć, bardzo trudne, do tego, jak jeszcze trafi się, z całym szacunkiem, proszę o wybaczenie, rodzic prawnik, no to podejrzewający nas o niecne zamiary, no to już jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale musimy sobie z tym radzić, tłumaczyć. To jest czasami takie bardzo dojmujące, nawet bolesne, bo w summa summarum na takich konfliktach traci dzieciak. Także podkreślam, jesteśmy pedagogami, a spotykamy się z tym, że czasami jest to brak zaufania ze strony rodzica, podejrzenie o wszystko, co najgorsze ze strony rodzica, podczas gdy, no, nie znam pedagogów, pedagożek, które by chciały zła dla dziecka. Także podkreślam, jesteśmy w stanie większość problemów, jeżeli nie wszystkie, rozwiązać w porozumieniu z dzieckiem, czy to ze szkoły podstawowej, czy to liceum. Tak, takie obserwacje trochę smutne.
Czyli jednak teraz jest inaczej niż lata temu, kiedy rozpoczął pan właśnie tą swoją przygodę z wychowawstwem, z uczeniem.
Jeżeli chodzi o ten aspekt, to tak.
To z czego to wynika? Rodzice, to znaczy, że panie dyrektorze, gdzieś wychowaliśmy jakieś takie pokolenie rodziców, no oni kiedyś też byli uczniami, czy mają złe doświadczenia ze szkoły, że teraz tak bardzo bronią tych swoich dzieci, które uważają, że ich dziecko i nic więcej?
Być może, ale też zauważam taką tendencję, że rodzice starają się przed dzieckiem swoim każdy pyłek zabrać, byle tylko dziecko miało no,
łatwiej w życiu?
Tak dziwnie rozumiany dobrostan, a przecież to nie na tym polega wychowanie. Chodzi o to, żeby stwarzać warunki nie na siłę, ale pomagać dziecku, czy też tworzyć takie możliwości dziecku, żeby to dziecko samo potrafiło i ten pyłek, a jak trzeba i tę kłodę pokonać, bowiem co się stanie, jak tego rodzica zabraknie na studiach, czy później w dorosłym życiu, to ten dzieciak, nie mając takich umiejętności, albo tej odporności takiej, nie mając narzędzi, jak sobie radzić w sytuacji stresowej, trudnej, to sobie nie poradzi. I stąd depresje, moim zdaniem, stąd różne zachowania takie destrukcyjne. Zatem nie bójmy się stawiać wyzwań dziecku, po to, żeby dziecko, oczywiście na miarę jego możliwości rozwoju psychofizycznego, po to, żeby to dziecko się nauczyło, a gdzie ma się nauczyć? No właśnie w szkole podstawowej, w przedszkolu, oczywiście na tym poziomie, w szkole ponadpodstawowej, po to, żeby później sobie na studiach, w życiu poradzić z różnymi trudnościami, których, no niestety, z których się składa życie. Większość to są trudności, przyjemności jest też trochę, ale zdecydowanie mniej. I umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, różnego rodzaju sytuacjach, no to jest też rola szkoły. Z tego nie ma oceny na świadectwie dojrzałości czy świadectwa ukończenia, ale jest to bardzo, bardzo ważne. Dlatego edukując, a zwracam uwagę, że edukare to znaczy wychowywać. Edukacja kojarzy się tylko z niektórym z kształceniem, z nauczaniem. A przecież jeżeli ja prowadzę porządnie lekcje geografii, to również tutaj jest element wychowawczy. To wychowuję. Nie wolno rozłączać, dzielić, że edukacja dzieli się na wychowanie i nauczanie. Nie. Edukacja to po pierwsze wychowanie, a wychowujemy poprzez nauczanie geografii, na wysokim poziomie matematyki, języka polskiego. Rozumiem, że jest taka potrzeba, aby i było świadectwo, no bo to jest tak jak z prawem jazdy. Tłumaczę to zwłaszcza maturzystom obecnie, że jak zdasz na 100%, to tak jakbyś uzyskał prawo jazdy na Formułę 1, więc staraj się. No, możesz zdać oczywiście maturę, czy krajową, czy międzynarodową na poziomie prawa jazdy potrzebnego do jeżdżenia hulajnogą, czy rowerkiem takim bobo, trójkołowym. Tak, więc zważ, co ci jest potrzebne. Niemniej jednak jest to taki certyfikat, który jest potrzebny formalnie, no bo możesz świetnie jeździć bolidem, ale jak nie będziesz miał prawa jazdy, to po prostu na ulicę nie wyjedziesz. Stąd też tak należy podejść do świadectwa, ale równolegle do tego, to jest taka dwoistość, nie tylko w moim przypadku, mam nadzieję, że może uda się to kiedyś rozwiązać, powinniśmy uczyć właśnie takich umiejętności i pozwolić nabywać dzieciom takiej wiedzy, która nie ma przełożenia na te 100% na egzaminie, czy 45 punktów na 45 na maturze międzynarodowej, ale te umiejętności, ta wiedza procentuje później na całe życie. A w jaki sposób to robić? No i to staramy się robić również w Gdyńskiej Trójce poprzez różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia. Ja zachęcam. Od razu na wstępie mówię dzieciom, które do nas przychodzą, macie zgodę na wszystko w tej szkole. Przychodźcie, drzwi do mojego gabinetu są otwarte, przynośni dosłownie i na wszystko wyrażam zgodę. Oczywiście musicie znaleźć nauczyciela, który będzie to firmować. Póki co udaje się Gdyńskiej Trójce takiego nauczyciela, taką nauczycielkę, część nauczycielkę, tak to już jest, znaleźć. No i to się dzieje, również zgadzam się na różnego rodzaju przedsięwzięcia uczniowskie koła, zainteresowań, bowiem przy takim nieszufladkowym, a mam myśli przedmioty to są szufladki, takim nieszufladkowym edukowaniu, no tworzy się coś wspaniałego, bo łączą się na przykład przy budowie drona stratosferycznego, wystrzelili, tak, pojechał, wrócił, ten dron skonstruowany przy dzieciaki, to były osoby z pierwszej klasy, drugiej, trzeciej, czwartej klasy. Proszę zwrócić uwagę, że my cały czas hołdujemy takiej edukacji wiekowo, tak, pierwsza klasa, druga klasa, trzecia, czwarta klasa, przecież każdy z tych dzieci inaczej się rozwija. Każdy niektórym zaskoczy dopiero na przykład na studiach. W związku z tym uczenie tak równo pod jedną linijkę jest
nie
bez
się
sensu.
Tak
jest bez sensu. Trzeba dać tę wolność mądremu nauczycielowi, mądrej nauczycielce po to, żeby uczyć poprzez różnego rodzaju takie pozaprzedmiotowe przedsięwzięcia, czy społeczne, czy obywatelskie, czy sportowe, czy też naukowe, czy techniczne. jakiekolwiek, po to, żeby te wszystkie te umiejętności, ta wiedza taka była nabywana przy okazji, tak, by the way. Proszę zwrócić uwagę, że dzieci nie trzeba zmuszać do różnego rodzaju akcji charytatywnych, do właśnie projektów budowy drona, czy stratosferycznego, czy jakichś obserwacji kosmicznych.
Bo się dobrze bawią po prostu przy tym,
tak,
na ogół.
Tak, i przy okazji się uczą. Skupiają w takim zespole i specjalista od języka polskiego, i ktoś, kto ma smykałkę do marketingu, bo trzeba zdobyć pieniądze na projekt, i ktoś, kto jest świetny technicznie, i biologa, bo trzeba jakieś mchy wsadzić do tego drona i wystrzelić w kosmos, przepraszam, stratosferę, jeszcze w kosmos nie. I tutaj tworzy się takie piękne zjawisko, które ja nazywam synergią edukacyjną. To się sprawdza i to widać na przykładzie na przykład internatu. Ja mam dzieciaki z różnych kątów Polski, głównie z północnej. To jest wspaniałe, jak tworzy się taka właśnie synergia poprzez to, że wymieniają się informacją, tworzą coś wspaniałego, nowego i uczą się od siebie nawzajem. A przy okazji, bo też tak podkreślam, te dzieciaki nas uczą, nas nauczycieli, i to jest cudowne, i to, wracając do tego, o czym mówiłem na początku, nie pozwala na rutynę.
O właśnie, szanowni państwo, o tej rutynie, o nauczaniu rozmawiamy sobie w audycji Facet na luzie z dyrektorem słynnej gdyńskiej trójki Wiesławem Kosakowskim. Za chwilę wracamy, a póki co posłuchajmy sobie utworu, który kojarzy się z nauką mniej niż zero. Wiesław Kosakowski, dyrektor gdyńskiej trójki. Panie dyrektorze, uczniowie czasami czują się niedoceniani, czasami czują się przytłoczeni tym wszystkim, co dzieje się w szkole. Czasami uważają, że stawiane przed nimi wymagania są zbyt duże. My od lat reformujemy oświatę. I na jakim etapie tej reformy jesteśmy?
Najpierw może nawiązując do treści piosenki, ona tak troszeczkę deprecjonuje te osiągnięcia, tak z takim przekąsem może odnosi się do osiągnięć. Podkreślę, było kiedyś takie modne hasło, może jeszcze jest gdzieś, nawet chyba gdzieś na stronie internetowej, matura to bzdura. A ja twierdzę w ten sposób, że ubzdurzyć można wszystko. I też tłumaczę maturzystom, uczniom, to zależy od tego, ta matura będzie bzdurą, jeżeli ty to ubzdurzysz, jeżeli ty potraktujesz to jak bzdurę, jeżeli jakąś rzecz, dajmy na to maturę, czy jakąkolwiek rzecz, ty potraktujesz na serio i to będzie twoje ważne osiągnięcie, to bez znaczenia jest, kto jak na to patrzy. To jest dla ciebie ważne, jak to jest dla ciebie ważne, to idź w tym kierunku i traktuj to poważnie, bez względu na okoliczności. Tak a propos właśnie powiązania i treści tej piosenki i matura to bzdura. Więc jeżeli ty podchodzisz do serio do kogoś, to efekt też będzie na serio, będzie poważny. A teraz jeżeli chodzi o...
Te reformy, czy kosmetyka, tak, polskiej oświaty.
Ja powiem w ten sposób, twierdzę, że już dosyć długo jestem dyrektorem. Reforma
35 lat,
byłaby wtedy, gdybyśmy, zawsze rozpoczynam tę reformę od antypody głowy, że tak dyplomatycznie się wyrażę. Od głowy, czyli powinno się rozpocząć przede wszystkim od edukacji nowych nauczycieli. Gdybyśmy to rozpoczęli w 90 roku, to byśmy już byli daleko, daleko. To jest pierwsza rzecz. Edukacja wymaga ciągłych zmian. Czy nazwiemy to reformą, czy zmianą, nie ma znaczenia, ale to życie wymusza zmiany. Ja tak jak już mówiłem, inaczej uczyłem 20 lat temu, inaczej uczę teraz.
Ale panie doktorze, są zmiany, na przykład takie, że teraz pracy domowej nie zadajemy. To dobra zmiana, czy niedobra zmiana?
Tak to nie jest, bowiem te prace są możliwe. I mądry nauczyciel, raz ta praca jest niezbędna, raz nie, więc... Jeszcze raz podkreślam, najważniejszą osobą w całej edukacji jest nauczyciel. Wszystko się rozpoczyna i kończy na nauczycielu.
Ale ja, panie dyrektorze, wspomnę o jednym. Nauczyciel zadaje pracę, nauczycielka od polskiego i co? I nagle grzeje się AI, bo to ono rozwiązuje tą pracę. Ma to jeszcze sens?
Spokojnie, jeżeli chodzi o AI. W sierpniu był u mnie Kuba Pachocki, teraz ważny dyrektor w OpenAI. Też na to zwracam uwagę, czy to będzie właśnie Kuba, pan Jakub Pachocki, pan doktor Jakub Pachocki, czy pan Filip Wolski, kolejny, pracujący teraz w Stanach Zjednoczonych. Zwracam uwagę na jedną rzecz. My tutaj, czy sztuczną inteligencję, czy ten cały anturaż komputerowo-techniczny bardzo fetyszyzujemy. A to nie na tym polega. Ta trójka wymieniona przeze mnie panów, twórców również i współtwórców, zwłaszcza mówię o Kubie Pachockim, sztucznej inteligencji, oni, ucząc się informatyki, nie podchodzili bałwochwalczo do sprzętu, do kontrolu. Co było ważne? Pan profesor Szubartowski czego ich uczył? Myślenia. A więc zmiana czy reforma oświaty nie powinna polegać na, nie wiem, wykupieniu mnóstwa sprzętu i przekazywaniu ich do szkół. Wszystkim powinniśmy nauczyć się, no, inaczej myśleć. Logicznie, dzieciaki, które przychodzą teraz z podstawowych, tak obserwujemy, no, mają pewien problem z taką logicznością myślenia, z często nie mówią, tylko SMS-ują. Mówię to specjalnie, podkreślam to. Nie potrafią mówić nawet zdanie proste, a zdanie złożone, wielokrotnie złożone, to już jest problem. I nad tym musimy pracować po to, żeby za jakiś czas nie okazało się, że właśnie ta sztuczna inteligencja rządzi. Zresztą teksty sztucznej inteligencji, tej takiej prostackiej, tej takiej taniej.
To można łatwo rozpoznać.
Można tak. Łatwo rozpoznać i widać, gdzie, której redakcji brakuje pieniędzy.
Ale zaraz nie będzie można, panie dyrektorze, nie? Tak myślimy, że to tak chyba tak będzie.
Ale... Co jest ważne? Właśnie i to jest niezwykle ważne, i to jest cenne, i to jest ta wyższość tego intelektu ludzkiego, naturalnego nad intelektem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja nie wyjdzie ponad to, co zrobił człowiek. Ona może być szybciej, może nawet coś stworzyć, ale jeszcze bardzo ważne jest, tą ludzką cechą jest, tego ludzkiego myślenia jest co? Omylność. A sztuczna inteligencja jest nieomylna, więc jest też cechą tego ludzkiego myślenia nieprzewidywalność. A sztuczna inteligencja jest, no, w większym procencie przewidywalna niż ludzki intelekt i to jest ta wyższość człowieka. Z tej nieprzewidywalności, tego zaskoczenia tworzy się coś nowego. W związku z tym nie bójmy się, to jest narzędzie. Raz potrzebna będzie sztuczna inteligencja, raz tablica multimedialna, raz będzie jakieś show. Wszystko jedno. Różne metody trzeba stosować, bo to urozmaica nie tylko zajęcia, ale również pozwala na spojrzenie na dany problem z różnych stron. Ale nie fetyszyzujmy i nie bójmy się sztucznej inteligencji.
Ale wie pan co, rozmawiałem nie tak dawno z panem profesorem Andrzejem Czyżewskim z Politechniki Gdańskiej. Rozmawialiśmy trochę właśnie o nauczaniu, o studentach i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział mi jakby jedną rzecz, że w dzisiejszych czasach po co właściwie studenci mają przychodzić na salę wykładową, skoro sztuczna inteligencja to, co profesor mówi w 45 minut czy w godzinę, potrafi wytłumaczyć w kilku zdaniach, jednocześnie szybciutko coś pokazać. On uważa, że w zasadzie dzisiaj młodzi ludzie powinni skupić się na rozwiązywaniu problemów. Czy to jest taka podobna droga, o jakiej pan mówi, czyli że nauczyciel właściwie zadaje jakiś problem i dzieci, wyszukując pewne rzeczy przy pomocy czy sztucznej inteligencji, czy telefonu, czy internetu, po prostu rozwiązują jakiś problem i w ten sposób się uczą, a to nauczanie liniowe
tak.
Jest słabe.
Mówiąc o projektach, o przedsięwzięciach, no jeżeli grupa dziewcząt, chłopców budowała tego drona, czy budowała jeszcze szereg innych konstruktów, to rozwiązań technicznych, czy przygotowywała przedsięwzięcia jakieś prospołeczne, czy też przygotowywała materiałów do Liceum Polskiego w Winnicy w Ukrainie, to przecież tutaj, tak jak mówię, rozwiązują problem. A więc uczenie przez tak zwane, przepraszam za język angielski, case studies, studium przypadku, to jest to na konkretnych przykładach. Zastosowanie wiedzy w praktyce. To, co jest wymagane w przypadku matury, bardziej tej krajowej, w przypadku międzynarodowej już w mniejszym stopniu, to jest takie troszeczkę odtwórcze. Natomiast tu chodzi o to, żeby wykorzystać te w wielu przypadkach naturalne umiejętności, czy to matematyczne, czy takie artystyczne, czy umiejętności patrzenia na przestrzeń, do rozwiązania konkretnego celu, bo w tym momencie mamy, no to jest dość często powtarzane teraz słowo, możliwość stworzenia takich warunków, żeby uczeń uwierzył w swoją sprawczość i mógł nawet jakieś drobne umiejętności pokazać, aha, to się mi przyda, bo rozwiązałem ten problem. A więc stawianie, i to jest też stawianie wyzwań, rozwiązujcie problemy. Nawet jeżeli to są takie problemiki, dobrze, to rozwiązujcie. Konkretna rzecz do rozwiązania. Ale rzecz jasna, oczywiście, no nie unikniemy tej teorii, bo nie wyobrażam sobie, mówię na przykład o klasach biologiczno-chemicznych, żeby ktoś po klasie biologiczno-chemicznej nie znał, ale tak przy okazji, poprzez laboratorium, poprzez doświadczenia, budowy ciała człowieka, no przecież...
A budowa pantofelka musi być dalej?
Zależy, do czego to ma służyć. Nie wszystkim to jest potrzebne. Jeszcze raz podkreślam, zostawmy to nauczycielowi, który jest mądry. Dlatego już niejednokrotnie to podkreślałem teraz w kontakcie z różnymi osobami z ministerstwa, czy z Instytutu Badań Edukacyjnych, żeby plan nauczania, program uelastycznić, żeby nie było wszystko pod jedną linijkę.
A to ciągle jest, panie dyrektorze. Tak. Pan jest 35 lat dyrektorem i zawsze były podstawy programowe i to
tak,
było zawsze...
Tak, ale ja powiem w ten sposób. Tak. przysięgam, nigdy nie zrealizowałem żadnej podstawy programowej jako geograf. Dlaczego? Ja uczyłem geografii. Uczyłem ucznia, przede wszystkim uczennicę, uczyłem geografii. Podstawy programowe, tak, to jest pewien wyznacznik, pewne ramy, ale to są tylko ramy.
Ale to dlaczego inni nauczyciele tak nie działają? Ależ... Może to jest wygodnie? Czy nie, pan patrzy przez pryzmat jednej z najlepszych szkół ponadpodstawowych, a żyć...
Też nie zgadzam się. To nie jest... Nie dzielmy szkół na lepsze, gorsze. Każda szkoła jest inna. Nie patrzmy na szkoły przez pryzmat rankingów, bo rankingi uwzględniają te, które są takie nośne, wiarygodne, znaczy wiarygodne w tym sensie, że mają rzetelne, twarde dane, no to matura i olimpiady. A matura i olimpiady, przynajmniej w trzecim roku Gdyni, to jest około 10, mniej więcej jak 10% tego, co ja nazywam edukacją. Pozostałe 90% to jest to, o czym mówimy. To są te wydarzenia, przygotowania, to jest to wychowywanie, różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, sportowe. To się składa. Wycieczki, tak, jeszcze mam nauczycieli, którzy jeżdżą na wycieczki, którzy organizują obozy, rajdy, poszukują pereł historycznych, mam na myśli Bractwo Poszukiwaczy Pereł. To jest szkoła i są szkoły, które nie mają osiągnięć, nie mają wysokich wyników, ich uczniowie na egzaminie zawodowym na przykład, czy maturalnym, ale to nie oznacza, że ta szkoła jest gorsza czy lepsza. Jest inna i bardzo dobrze. Każda szkoła jest inna, każde dziecko powinno mieć szansę pójść do tej szkoły, w której odnajdzie się. No i też przy okazji, jak dzielimy szkoły lepsze, gorsze, nie ma takich szkół, są po prostu, każda szkoła jest inna. Mówi się dzieci zdolne i zdolne. No, totalna bzdura. Wszystkie dzieci są zdolne, a rolą nauczyciela, nauczycielki jest to coś, co w każdym dziecku jest, odkryć, rozwijać, wydobyć, wskazywać możliwości. Również poprzez takie studium przypadku, również poprzez rozwiązanie problemu, bo wtedy również okazuje się, że on czy ona przy przygotowywaniu na przykład, nie wiem, jasełek szkolnych, czy występu teatralnego, okazuje się, że ten cichy człowiek gdzieś tam w kąciku, on nagle rozkwita. A więc stwórzmy takie warunki, rolą nauczyciela jest stworzenie takich warunków, żeby każde dziecko rozkwitało. Tak, rozkwitało to intelektualnie, emocjonalnie, no na tym to polega. No to jest ten okres taki najbardziej ważny. Mówię tutaj o okresie 15-18 lat, gdzie tu te osobowości się kształtują na całe życie i to jest bardzo ważne. Ja mówię dzieciakom, przepraszam, uczniom, uczennicom, słuchajcie, nawet nie zdajecie sprawy sobie z tego, że jesteście w najpiękniejszym okresie swojego życia. Nie zmarnujcie tego. Wykorzystajcie to mądrze. I a propos tego, czy mówi pan profesor, tak, sztuczna inteligencja by to załatwiła, ale czego tam nie będzie? Relacji. Jak się siedzi na wykładzie, jak jest przerwa między wykładami.
Wymienia się myślami, tak?
Tak, niekoniecznie na temat wykładu. No spokojnie, tylko to. Ale te relacje budują się w kontakcie nie przez ekran, nie przez ekran jakikolwiek, mały czy duży, ale twarzą w twarz. Tak jak tu jesteśmy. Nie dzieli nas ekran. I dlatego tłumacząc dzieciakom, słuchajcie, spróbujcie może porozmawiać nawet koślawo, ale bezpośrednio, bez użycia ekranu. Bowiem w ten sposób, rozmawiając przez ekran, traci się coś wspaniałego, pięknego, jakim są emocje. I jakim jest odwaga, bo musisz twarzą w twarz coś wypowiedzieć. I nie traćcie takiej okazji. Tak, tak. A propos właśnie tego fetyszyzowania sprzętu i tej obudowy, tego zmienionego elementu metali ziem rzadkich, rud żelaza, rud miedzi i tak dalej, bo to jest plastiku i tak dalej. Bez człowieka to jest tylko kupa złomu.
No to za chwilę sobie dalej porozmawiamy o edukacji z Wiesławem Kosakowskim, od 35 lat dyrektorem Gdyńskiej Trójki. Wiesław Kosakowski, dyrektor Gdyńskiej Trójki. Panie dyrektorze, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i tych trójkach w pana życiu, ale mówiąc szczerze, nie dotarliśmy do tego momentu, kiedy właściwie trafił pan do Gdyńskiej Trójki, został pan dyrektorem. Jakie były najważniejsze etapy w tej szkole dla pana?
Do Gdyńskiej Trójki trafiłem w ten sposób, że zwolniło się miejsce pani Durna Michalska, notabene córka pani Paduszkowej, awansowała i została metodykiem nauczania geografii, w związku z tym stworzyła się etat i ten etat, na ten etat zostałem przyjęty, bodajże w 1984 roku, tak. No i tak to się rozpoczęło poprzez nauczanie geografii, podpatrywanie również pani Doroty, pani Teresy Regent, też fantastycznej geografii, ale przede wszystkim pani Krystyny Tomaszewskiej, fantastycznej nauczycielki geografii i takiego demiurga olimpiad geograficznych tutaj w naszym regionie. No i to się potoczyło wcześniej. To ważne jest, że uczyłem geografii w szkole podstawowej, że pracowałem w domu dziecka. Po drodze również byłem wychowawcą w internacie, więc żadna forma instytucjonalna edukacji nie jest mi obca. Nawet jakieś zajęcia na uczelni miałem swego czasu. I tak to się rozpoczęło. To jest, był okres takich zmian, zwłaszcza 89, 90 rok i pomysł na inną szkołę. Dowiedziałem się przypadkiem, a może nie przypadkiem, bo nie wierzę w przypadki. Musiał tak być. O tym programie matury międzynarodowej i stąd ten pomysł, który mnie zainspirował i również poprzez ten pomysł również rozszerzenie takiej edukacji podzielonej na dwa pierwsze lata kształcenia ogólne, a później po drugim roku trzecia, czwarta klasa głęboka specjalizacja. Mam na myśli liceum i to się sprawdziło, a później zmiana, specjalnie nazywam tego reformą na 3+3 i to też to było dobre, bowiem zwłaszcza w przypadku nie tylko przedmiotów matematycznych czy informatycznych, mieliśmy dziecko przez 6 lat. Oczywiście przez 6 lat, jeżeli jest się dobrze nastawionym i zaangażowanym nauczycielem, to można zrobić cuda. I to było bardzo ważne. Zresztą pomysł pana mistrza Handkego był taki właśnie, żeby przy liceach były gimnazja. Przez 6 lat, żeby dziecko było pod okiem tej samej grupy nauczycieli. To jest dłuższy okres czasu i można naprawdę wtedy więcej zrobić i zrobiło się o wiele więcej. Także ten pomysł 6x6, 6 lat podstawówki plus 6, 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum, uważam, był dobry. Także tak się to rozpoczęło i oczywiście tych pomysłów było sporo, ale nie można byłoby ich zrealizować. Nic by z tego nie wyszło, gdyby nie wspaniałe koleżanki, wspaniałej.
Ale myśli pan, że to dobrze, że dyrektoruje 35 lat, że jest pewna płynność tego działania? Ja przyznam się szczerze, że ja jestem sympatykiem tego rozwiązania, bo widzę, że wielu dyrektorów, którzy gdzieś tam byli długo związani z placówką, oni po prostu naprawdę potrafili ją tworzyć. A często są konkursy, to się często zmienia i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to jest? Lepiej co chwila ktoś nowy z nową energią, czy inaczej? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Nie ma, jeżeli chodzi o mnie, to już jest decyzja organu prowadzącego, czyli właściciela Gnieźnej Trójki, to od lat, jeżeli jest kwestia, że kończy mi się kadencja, to jest ogłaszany konkurs. Teraz też kończy mi się kadencja w tym roku. Jestem dyrektorem do 31 sierpnia 2026 i jeżeli organ prowadzący ogłosi konkurs, to oczywiście do niego zamierzam przystąpić, bo jeszcze mam plany, które chciałbym zrealizować. Oczywiście, jeżeli właściciel szkoły, czyli organ prowadzący na to pozwoli. Mam jeszcze tę energię i chciałbym między innymi, może uda się, ku temu zmierzamy, mam nadzieję obecnie, mam na myśli obecne przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby ta nasza edukacja była bardziej holistyczna, nie taka szufladkowa. Proszę zwrócić uwagę, że my uczymy właściwie w stylu pruskim.
Tak, z XIX wieku, a mamy XXI
wieku.
Tak.
I to, o czym pan wspominał, o czym pan profesor wspominał, wymienione przez pana, to już nie ten moment. To nie jest czas rozbudzanego kapitalizmu, że wszyscy muszą jeli się nauczyć i pod tą samą linijkę wszyscy wszystko muszą robić. Nie. To już nie te czasy. W związku z tym takie nauczanie, marzy mi się takie nauczanie holistyczne. Właśnie między innymi wykorzystując rozwiązanie problemów holistyczne, czyli takie międzyprzedmiotowe, nie szufladkowe, przecież wiedza nie jest szufladkowa. Oczywiście może być ktoś wspaniałym fizykiem, ale ten wspaniały fizyk na pewno ma podbudowę i filozoficzną, humanistyczną. Twórcy sztucznej inteligencji to nie są nie tylko informatycy. To są ludzie, którzy muszą na pewnym etapie nauczyć się, a to biologii, mówię o biokomputerach, a to również literatury, filozofii. To tworzy całość, to jest właśnie kwintesencja nauczania, żeby przygotować takiego całościowego podejścia i do siebie, do świata, a nie szufladkowego. Przecież życie nie jest szufladkowe, prawda?
Prawda. Wiesław Kosakowski, 35 lat, od 35 lat dyrektor Gdyńskiej Trójki, jednej z najlepszych ponadpodstawowych szkół w Polsce, menedżer oświaty, był gościem audycji Facet na Luzie. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No, życzę tego, żeby nasze dzieci były wyedukowane jak najlepiej, bo jak to się mówi, to do nich świat należy. Jakie my im stypendia, takie oni nam emerytury, prawda?
Tak, a żeby byli dobrymi ludźmi. Kiedyś pan profesor Kotarbiński użył takiego określenia: pracuj uczciwie, nie bądź gałganem. Pewnie gałgan niewiele osób to teraz mówi, czuł gałgan, czyli ktoś taki no, niedobry, zły. Te słowa sobie zawsze powtarzam. To jest ważne, abyśmy pokazywali tym dzieciakom, jak widzimy ich przyszłość, żeby stwarzali warunki, żeby oni się, każde dziecko się rozwijało tym, czym jest najlepsze. Oczywiście nie mając tylko i wyłącznie własnego czubka nosa przed sobą, ale również patrząc na innych, nie rozpychając się. W tej chwili świat jest taki bardzo agresywny, w związku z tym może z drugiej strony nauczmy dzieci, bo chociażby rozpocznijmy od mowy. Mówimy o mowie na nienawiści. To może nie mówmy o tym, że jest mowa nienawiści. Może stosujmy eutorykę. Eutoryka, piękne słowo. To jest dobra rozmowa, dobra mowa, więc pokazujmy, że można mówić dobrze, ładnie, w języku polskim, nie po polskiemu. Wszystko jedno, czy w radio, czy w telewizji. Rozmawiajcie ze sobą, niekoniecznie zawsze przy pomocy ekranu.
My zawsze rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Wiesław Kosakowski był naszym gościem. Dziękuję państwu za spotkanie i już teraz zapraszam do słuchania Radia Gdańsk i oczywiście na kolejną audycję z cyklu Facet na luzie za tydzień. Tradycyjnie chwilę po 13:00. Do usłyszenia.
Facet na luzie.